Drodzy Państwo, dzisiaj zapraszamy do wysłuchania homilii w ramach katechezy z Kościołem w III Tysiąclecie. Homilii, jaką wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski w uroczystość Bożego Ciała. To będzie właśnie nasza katecheza dzisiejsza, a teraz już nasza modlitwa do Ducha Świętego i potem homilia księdza arcybiskupa z uroczystości Bożego Ciała, jaka miała miejsce 2 dni temu.
Oto przybyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem z Kościoła Bożego Ciała na Ostrów Tumski, przed Poznańską Katedrę. Przyszliśmy w procesji, która jest czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się tysięcy ludzi z jednego miejsca w drugie. Była to prawdziwa pielgrzymka ludu Bożego, który, idąc za Chrystusem, zmierza do miejsca swego odpoczynku. Podobnie jak Hebrajczycy przez pustynię, tak i my podążaliśmy za Chrystusem i prowadził nas On sam, tak jak prowadził Izraelitów na pustyni przez opłok dymu i słup ognia. Przybyliśmy tutaj w szczególnym czasie, w roku miłosierdzia, w 1050. rocznicę Chrztu Polski, bliskości Światowego Dnia Młodzieży, a teraz, stojąc w obliczu tej prastarej, pierwszej polskiej katedry, pragniemy rozważyć ostatni temat tegorocznego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, który brzmi: im bliżej Jezusa, tym bliżej siebie. Pomocą w tym rozważaniu będą dla nas trzy wspomniane w dzisiejszej liturgii mszalnej osoby: Melchizedek, Jezus i apostoł Paweł. Najpierw Melchizedek. Pojawia się on w kontekście zwycięstwa, jakie odniósł Abraham nad przeważającymi siłami wrogów. Dzięki tej wiktorii wyrósł on nagle na pierwszoplanową postać Kanaanu. Stał się ojcem tych, którzy przez wiarę pokonali królestwa. Stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Przechodząc ze zwycięskim oddziałem w drodze powrotnej do domu, Abraham spotkał w pobliżu Jerozolimy, Dolinie Królewskiej, Melchizedeka, tajemniczego króla tego miejsca. Spotkał króla sprawiedliwego, który sprawował władzę w mieście pokoju, będąc jednocześnie kapłanem wyznającym wiarę w jedynego Boga. Ten Melchizedek przyniósł Abramowi chleb i wino w celu zawarcia przymierza z Abramem. Swoim gestem chciał on uczynić zwycięskiego Abrama swoim przyjacielem, zamiast mieć w nim wroga. W tym celu złożył jedynemu Bogu ofiarę, czyniąc go świadkiem zawartej przyjaźni. Kanon rzymski uszalnie powie: Boże Ojcze, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Ponieważ zaś Melchizedek był jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twoje ręce wydał Twych wrogów. Słysząc o wielkim dziele dokonanym przez człowieka, Melchizedek błogosławi za nie Boga. Abraham z kolei w zamian za chleb i wino przekazał Melchizedekowi dziesiątą część ze wszystkiego. Dał dziesięcinę z najlepszego łuku. Dziesięcina złożona w ręce kapłana była potwierdzeniem tego, że również Abraham, który z małymi siłami zwyciężył wielkie wojska, nie przypisał sobie zwycięstwa, ale Bogu. Ofiarując chleb i wino, Melchizedek zapowiedział przyszły sakrament ciała i krwi pańskiej. Król ten i kapłan stał się symbolem Chrystusa, który ustanowi sakrament swego ciała i krwi pod postaciami chleba i wina. Z tą jedną różnicą, że w przypadku Melchizedeka chodziło tylko o pokarm potrzebujący życie doczesne, Natomiast w przypadku Chrystusa idzie o pokarm życia wiecznego. Jezus bowiem wiedział dobrze, że człowiek oprócz głodu fizycznego odczuwa w sobie inny głód, daleko ważniejszy, którego nie można zaspokoić zwykłym pokarmem. Chodzi o głód wieczności, który tylko on sam może zaspokoić, ponieważ jest chlebem życia. Jezus nie odrzuca troski o pokarm powszedni i zabieganie o niego, troski o to, co przyczynia się do rozwoju życia doczesnego. On przypomina nam jednak, że prawdziwe znaczenie naszego ziemskiego życia zawarte jest ostatecznie w wieczności. Przypomina, że ludzkie dzieje z ich cierpieniami i radościami należy postrzegać w perspektywie wieczności, to znaczy w perspektywie ostatecznego spotkania z Nim. Życie wieczne nie jest długim trwaniem ani czasem bez końca, lecz zupełnie innym poziomem istnienia. Święty Jan Ewangelista podkreśla to wyraźnie, odróżniając bios, czyli przemijające życie biologiczne, od zoe, to znaczy od prawdziwego życia, które przenika nas przy spotkaniu z Chrystusem. Druga postać dzisiaj to Jezus. Dzisiejsza Ewangelia przypomniała nam scenę rozmnożenia 5 chlebów i 2 ryb. Gdy Jezus ogłosił tłumom na pustyni dobrą nowinę o Królestwie Bożym i nadszedł wieczór, a ludzie byli zgłodniali, nakazał uczniom nakarmić tłum. Oni odpowiedzieli, że to niemożliwe. Mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000. W takiej sytuacji Jezus, wziąwszy to, co mieli przy sobie, a co było niewystarczające, 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał je, dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy. Ten cud wywarł tak wielkie wrażenie na jego świadkach, iż jako jedyny został opisany we wszystkich 4 Ewangeliach. Gdy dzisiaj słyszymy nakaz Jezusowy skierowany do uczniów: wydajcie im jeść, uświadamiamy sobie, że tymi słowami Jezus ustanowił swoich uczniów bliskimi współpracownikami swojej mesjańskiej działalności. On uświadomił nam, że bycie apostołem nie chodzi w tym tylko o słowa, ale także o czyn. Słowa bowiem pozostają puste, kiedy głoszący je odsyła od siebie tych, którzy są w potrzebie. Byciu apostołem idzie, inaczej mówiąc, o zasadę solidarności, która jawi się tylko jako jedna z głównych zasad chrześcijańskiej wizji organizacji społecznej i politycznej. My często czujemy się zwolnieni z tego nakazu, z potrzeby niesienia pomocy potrzebującym, bo uważamy, że biednym powinny pomagać organizacje do tego powołane albo ludzie bogaci. My zaś do nich nie należymy. Tymczasem jest rzeczą zdumiewającą, jak wiele mogą uczynić zwykli ludzie, którzy mają otwarte serca i nie wahają się dzielić z innymi tą odrobiną, którą posiadają. Sprawa chleba dla wszystkich to sprawa naszej społecznej odpowiedzialności, a zarazem stylu naszego życia. Ale cudowne rozmnożenie chleba i ryb ma również swoje znaczenie prorocze. Była to zapowiedź ostatniej wieczerzy. W jej trakcie Jezus podobnie wziął w swoje ręce chleb i wino, błogosławił, łamał i podawał swoim uczniom do spożycia. A więc cudowne rozmnożenie chleba i ryb było nie tylko dowodem Jezusowego współczucia dla zgłodniałych ludzi, było czymś więcej niż tylko budującym przykładem wzywającym nas do dzielenia się z potrzebującymi. Cud rozmnożenia zwrócił naszą uwagę na daleko cenniejszy dar, dar samego Chrystusa, który ofiaruje siebie, aby człowiek miał życie i miał je w obfitości. Człowiek, pisał swego czasu Wojciech Korfanty, który zabija w sobie wrodzoną mu tęsknotę do nieśmiertelności, spada do poziomu zwierzęcia i niczym się od niego nie różni. Jedynym celem jego zabiegów i trosk staje się żądza utrzymania swego życia i stworzenia jak najwygodniejszych warunków swego bytowania. Wszystkie jego troski i wysiłki są zmaterializowane, a wtedy powstaje chaos pojęć, zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, nieporozumienia i walki poglądów oraz pojęć moralnych. Cudowne rozmnożenie chleba jest także obrazem Kościoła. Na pustyni tego świata, w samym centrum zgromadzenia, stoi Chrystus, dawca słowa i chleba. Dookoła Niego krąg uczniów, którzy przynoszą Jezusowi to niewiele, co posiadają, a w zamian otrzymują chleb życia wiecznego dla milionów zgłodniałych ludzi. I wreszcie trzecia osoba u podstaw naszej dzisiejszej refleksji to Paweł Apostoł, który również zwraca uwagę na moment Eucharystii. Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje, zaraz wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Pamiątka tego daru nie polega na prostym powtarzaniu słów ostatniej wieczerzy, ale na wejściu w godzinę Jezusa, na wejściu w dynamikę Jego ofiary. Słowa naszego Zbawiciela są jasne i zobowiązujące. On daje nam samego siebie, abyśmy mogli stać się jedno z Nim, jak On jest jedno z Ojcem. Tak. Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka i życia oraz śmierci i rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości tego, który nas pierwszy umiłował. Przekształcenie chleba i wina w Jego ciało i krew powoduje radykalną przemianę, coś w rodzaju rozszczepienia nuklearnego wynikającego w najskrytszy poziom naszego bytu, przemianę mającą na celu przekształcenie rzeczywistości, którego ostatecznym celem będzie przemienienie całego świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkim. Z tego tytułu kult oddawany Bogu w istocie nie jest nigdy aktem czysto prywatnym. Wymaga on publicznego świadectwa naszej wiary. Dotyczy to wszystkich ochrzczonych, ale w szczególności tych, którzy z racji zajmowanej pozycji społecznej czy politycznej muszą podejmować decyzje dotyczące wartości fundamentalnych, takich jak szacunek i obrona każdego ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, jak rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, jak wychowanie dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartości nie podlegają negocjacjom. Dlatego katolicy i w szczególności katolicy politycy oraz ustawodawcy, świadomi swojej poważnej odpowiedzialności społecznej, winni czuć się przynaglani przez swoje uformowane w prawy sposób sumienie, aby przedstawić oraz wspierać prawa inspirowane przez wartości zakorzenione w ludzkiej naturze. To wszystko ma swój obiektywny związek z Eucharystią. Eucharystia zakłada także widzialne wejście w widzialną wspólnotę. Każda Eucharystia jest komunią nie tylko z Panem, ale także ze stworzeniem i z ludźmi wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Nie możemy zjednoczyć się z Panem, jeśli nie jesteśmy zjednoczeni z sobą. Zbliżając się do Niego, musimy także zbliżyć się do siebie nawzajem i z sobą zjednoczyć. Niektórzy uczestniczą w Eucharystii odseparowani od siebie, zamknięci w sobie, tak jakby byli oddzieleni od siebie szklanymi ścianami kabiny telefonicznej. Widzą siebie, są blisko siebie, lecz nie są razem. Bywa, że oddziela ich nie tylko szklana ściana, ale wręcz szyba z mlecznego szkła, przez którą widzą jedynie zarys drugiego człowieka. Tymczasem autentyczna komunia z Chrystusem niesie ze sobą bliskość, niesie wzajemne udzielanie się drugiemu człowiekowi, niesie ze sobą bycie darem dla drugiego człowieka, niesie różne formy służenia ludziom i światu. Tak, im bardziej jesteśmy blisko Jezusa, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. Jak można zilustrować w prosty sposób tę prawdę? W jaki sposób i w jakim obrazie ją przybliżyć? Wydaje się, że najprostszym obrazem owej prawdy jest ta oto monstrancja. W jej centrum znajduje się Chrystus. Od tego centrum rozchodzą się różne strony promienie. Gdybyśmy te promienie przedłużali w nieskończoność, a na końcu każdego promienia umieścili jednego człowieka, to oczywistym się stanie, że im dalej od centrum znajdzie się w człowiek, tym większa będzie go dzielić odległość od innego człowieka umieszczonego na końcu innego promienia. I odwrotnie. Im bardziej ludzie poruszając się po swoim promieniu zbliżą się do centrum, im bardziej blisko znajdą się Chrystusa, tym bardziej też zbliżą się do siebie nawzajem. I to jest prawda, która odnosi się nie tylko do sprawy jedności chrześcijan. Ona dotyczy także relacji między poszczególnymi osobami w Kościele, a szerzej patrząc, także między ludźmi w ogóle. W tym kontekście, patrząc na stan napięcia, jaki panuje w naszej ojczyźnie, trzeba raz jeszcze skierować do wszystkich apel o pojednanie narodowe. Kto jest z Chrystusa, ten pragnie i dąży do pojednania. Kto nie jest z Chrystusa, pojednania nie chce. Skoro zaś, jak pisał swego czasu przeciwnik chrześcijaństwa Proudhon w spowiedzi rewolucjonisty, na dnie każdego zagadnienia politycznego kryje się zagadnienie teologiczne, dlatego warto wspomnieć słowa świętego Jana Pawła II. Prawdziwy pokój jest owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem praw i obowiązków i równym podziałem dobrodziejstw i powinności. Skoro jednak sprawiedliwość ludzka jest zawsze krucha i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczona zarówno do osób, jak i w całych grup, należy ją praktykować w duchu przebaczenia i w pewnym sensie uzupełniać przebaczeniem, którego i rany, i odnawia zakłócone relacje między ludźmi. Jest to ważne zarówno w przypadku napięć między poszczególnymi osobami, jak i w konfliktach o bardziej ogólnym charakterze i zasięgu. Nawoływanie do zgody narodowej byłoby jednak czym frazesem, gdyby nie sięgało do tej duchowej sfery, które jest źródłem naszego zamieszania uczuć i umysłu. Pokój społeczny domaga się nieraz wzajemnych ustępstw, które mogą być trudne, a nawet bolesne. Ale alternatywą jest bezsens życia w ciągłym konflikcie, paraliżującym życie społeczne i publiczne. Na koniec więc podziękujmy Panu Jezusowi za Jego obecność w Eucharystii, za tę obecność, która oświeca nasze umiłowane miasto, naszą ojczyznę i świat. Prośmy Pana, by na nowo wzbudził w nas radość z Jego bliskości, która jest źródłem prawdziwej bliskości między ludźmi, aby uczynił nas swoimi czcicielami, ponieważ bez adoracji nie ma żadnej pozytywnej przemiany świata.
czas w rodzinie Radia Maryja. W ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie wysłuchaliśmy homilii z uroczystości Bożego Ciała, którą wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.